Szczęść Boże, pozdrawiam. Niech Bóg błogosławi. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak Mikołaj w tym roku? Dobry był?
Dobry.
Przyniósł Ci prezenty? Mam nadzieję. Dobrze wygląda. Szczęść Boże.
Na pewno niespotykane przeżycie spotkać tutaj księdza biskupa. No, jesteśmy troszeczkę zdziwieni, ale cieszymy się bardzo tym, no, że taki zaszczyt nas spotkał.
Tak jak gościa.
Tak jak biskup mówił, że przemierza kontynenty, kraje, a przyjeżdża do nas do takiej małej parafii. No.
To taka chyba tradycja amerykańska.
Że widać inną kulturę, no, inne podejście nadbiskupa do wiernych. No, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, no,
bliżej,
że tak bardziej właśnie lubi,
z wiernymi.
Wchodzi do nich i rozmawia tak normalnie po ludzku.
Biskup z Long Island. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Urodził się jako pierwszy syn. Już tutaj w Czarnej Białostockiej, 61 roku, był taki moment, przyszedł jakiś przyjaciel mojego teścia i mówi, czy może do wózka zajrzeć. Ja mówię, oczywiście. Spojrzał i mówi tak, będzie mądrym i wielkim człowiekiem. Był bardzo spokojnym dzieckiem, wrażliwym. Koledzy jego pobili, to on poszedł do kąta i popłakać sobie. Bardzo był dyskretnym, bardzo był rozważnym. Przyprowadzałam jego do domu, zabawki jemu dawałam, ja wszystko zrobiłam, i obiad zrobiłam i posprzątałam, a on się tego. W szkole wychowawczyni zawsze na wywiadówce przypominała, że w klasie nic się nie dzieje bez Andrzeja. Bardzo operatywny, już wtedy nabrał takiej pewności. No i skończył 7 klasę z czerwonym paskiem. Chciał do technikum, na dział samochodowy w Białymstoku. Z kolegami bardzo się dobrze przyjaźnił. Zrobił się takim odważnym, że prawda musi być. Było wiele momentów, kiedy rozmowę miał z wychowawcą. On swoje i wychowawca swoje. A wychowawca w końcu się zdenerwował. Idziemy do dyrektora. Wysłuchał dyrektor nauczyciela, później wysłuchał ucznia i mówi tak, panie profesorze, niestety, ale uczeń ma rację. Andrzej był ministrantem, był bardzo dyscyplinowanym, był lubiany przez młodzież. I to w tym czasie przyszedł ksiądz Gniedziejko. No i co? Założyli taką grupę młodzieżową.
Już nawet ludzie mówili, że on się nadaje na księdza, więc dla mnie nie było w ogóle zaskoczeniem, że on wybrał tą drogę powołania kapłańskiego. Tym bardziej, że miał charyzmę w sobie. Był bardzo otwarty, a ta charyzma pozwoliła mu, że przyciągał bardzo do siebie ludzi i wszyscy zawsze go słuchali.
Zbliża się matura. Co dalej? A mój Andrzej mi odpowiedział, mama, mogę być zwykłym sprzątaczem, ale będę służył Bogu. Składam dokumenty do seminarium. Przytuliłam jego do siebie, do swojego serca i mówię, jeżeli jest taka wola Boża, to niech się stanie.
Ja tu skończyłem 5 lat w seminarium, ale już wyjechałem przed diakonatem, także uświęcenia diakonatu, które inkardynują mnie do diecezji, już przyjąłem w Stanach Zjednoczonych.
Pojechał z jedną walizką. Ja jego pakowałam i ustawam tak. Wjeżdża do obcego kraju. Tyle jemu mogę tylko dać. Bielizna wyprasowana na kostkę. Ale przyszła mi taka myśl, ale to chyba Pan Bóg już tak daje. Włożę ja jemu obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. I napisałam tylko tak. Dzień wyjazdu i w podpisie mama. I z tym obrazkiem, jak miał święcenia kapłańskie, to powiedział, że przyjechał z Maryją, którą mu włożyła mama do walizki.
Niezmierzone są wyroki opatrzności Bożej. Jest to rzeczywiście niesamowite, jak ta łaska Boża działa. Już w Stanach Zjednoczonych był wyświęcony na kapłana w 1990 roku, ale nawet nie wiedziałem, że w roku 2014 Duch Święty będzie miał taki głęboki powiew i Ojciec Święty, papież Franciszek, podniesie mnie do godności biskupa. Także dla mnie to jest zaskoczenie. Chłopaka z maleńkiej miejscowości Czarnej Białostockiej, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, no a teraz jestem biskupem pomocniczym w dużej diecezji nowojorskiej, także jest to dla mnie również taka świadomość, która skłania do takiego poczucia niegodności. Dlatego mam Maryję jako swój własny wzór, bo ona też to samo przeżywała. Koledzy się ze mnie śmieją, że w Maryce jest wszystko takie duże i moja diecezja rzeczywiście jest duża, liczy 1 750 000 katolików. Papież Jan Paweł II pięknie nazwał w czasie swojej wizyty Nowy Jork taką stolicą świata, bo jest zlepek i kultur, i różnych języków. Tylko w mojej diecezji w każdą niedzielę msze są odprawiane w 9 językach, w każdą niedzielę. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest dla nas wyzwanie, żeby ten Kościół utrzymać jako jedność naszej katolickiej wiary, a jednak jest to wiara, która ma tak dużo twarzy, która ma tak dużo akcentów, która ma tak dużo języków. Teraz jak przyjeżdżam i ciągle doświadczam wspaniałych potraw mojej mamy, to lubię gulasz. Mówią, że gulasz jest tym smaczniejszy, im ma więcej przypraw, im ma więcej tych smaków. Myślę, że właśnie Nowy Jork jest takim duchowym gularzem, ale jest to smaczne, jest to fascynujące, jest to piękne i jest fajne. Jesteśmy może o tyle inni w Rockville Center w mojej diecezji niż diecezja brooklińska, czy chociażby archidiecezja w Nowym Jorku, że nie mamy jako takich polskich parafii. Mamy tylko parafie, w których są odprawiane msze po polsku, aczkolwiek muszę powiedzieć, że na terenie mojej diecezji są dwie kapliczki, które są zbudowane przez Polaków, którzy przyjechali do Nowego Jorku na początku XX wieku, także to jest początek 1905-10. Ja mówię o tej Polonii, która jeszcze przyjechała do Stanów przed wybuchem I wojny światowej, w poszukiwaniu oczywiście chleba. Wybudowali przepiękne kościoły. Na terenie mojej diecezji mam przepiękny kościół w Kaczok, Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest patronką również naszych terenów. Wybudowana była przez Polaków mieszkających na Litwie kiedyś, także dla mnie osobiście jest to bardzo bliskie sercu. Mamy przepiękny kościół Matki Boskiej Królowej Polski, też w diecezji. Wybudowany przez farmerów, czyli przez rolników, którzy przyjechali również pod koniec XIX, na początku XX wieku. A więc mamy te skupiska, mamy 6 parafii, w którym są odprawiane polskie msze. Jest polskie duszpasterstwo, aczkolwiek sensu stricte nie są to polskie parafie, bo każda parafia u nas jest takim pięknym miksem. Ale staramy się wszystkie je niejako razem wziąć taką jedną klamrę Kościoła katolickiego w diecezji Rockville Center i być razem kościołem tam właśnie na Long Island. Nigdy kazań, to mój taki osobisty chyba styl od ambony, bo w moim sercu wierzę w to, że ambona jest właśnie na Słowo Boże. A wszystko to, co my staramy się powiedzieć jako kapłani, jako biskupi, chyba nawet i papież, to jest i tak tylko wstęp albo wyjaśnienie. A więc ja zawsze wolę być bliżej ludzi, żeby widzieć wasze reakcje i wasze oczy i to, w jaki sposób się komunikujemy, bo chodzi o to przecież, żeby Słowo Boże było komunikatywne.
Ja pogratulowałam boskiej charyzmy, bo dawno nie słyszałam takiej porywającej homilii. Myślę, że właśnie jeżeli słyszymy takie słowa, które nas unoszą i budują, to sami jesteśmy bardziej otwarci wtedy i na ludzi, i na to, co możemy dobrego zrobić w życiu.
Proszę zobaczyć, że ja pojechałem do Ameryki w ogóle bez angielskiego. Miałem oczywiście swoje serce, miałem swoje powołanie, miałem swoje odczucia Chrystusa. Ja jeszcze dalej się uczę tego, jak go przetłumaczyć. Nie tylko na język kogoś innego, kto mnie słucha, ale jak to jeszcze przetłumaczyć w ich języku, w języku ludzi innej kultury. Ja myślę, że to jest wyzwanie dla wszystkich księży tutaj również i kaznodziejów. Bo nie wystarczy tutaj z ambony wygłaszać jakichś formułek teologicznych albo cytować książki czy swoich ulubionych autorów duchowych. Jak ważne jest to, żeby umieć polski przetłumaczyć na polski. Jak ważne jest to, żeby przetłumaczyć to, co naprawdę chcesz powiedzieć, ale mówić językiem ludzi, a nie aniołów. Jestem również człowiekiem. Tak samo jak każdy inny. Nie chcę tutaj nawet, nosząc piękne stroje, czy mitrę, czy chociażby te wszystkie ozdoby, które biskup ma, dać komuś do zrozumienia, że jestem kimś lepszym, bardziej pobłogosławionym, czy coś takiego. W Stanach Zjednoczonych już jestem przede mszą również przed drzwiami kościoła i witam się z nimi, bo dla mnie to już jest początkiem procesji wejściowej. Ja lubię patrzeć na ludzkie twarze, na ich łzy, zmartwienia albo radości, bo widząc te twarze, to właśnie je noszę w swoim sercu, idąc do ołtarza. Pod koniec mszy, kiedy już oczywiście otrzymujemy to błogosławieństwo, również chcę być z ludźmi, żeby poprzez chociażby błogosławieństwo czy dotyk ręki dać im do zrozumienia, że jesteśmy razem, jedziemy wszyscy na tym samym wózku, ale mamy Chrystusa. Myślę, że przy takiej teraz mentalności, gdzie zarobiłem, mam, mi to wystarczy, nie potrzebuję innych, ludzie niestety od siebie uciekają. Dlatego małżeństwa są rozbite. Dlatego społeczność taka rozdzielona. My to odczuwamy w Stanach Zjednoczonych i dlatego staramy się szukać wszelkich znaków, wszelkich ekspresji do tego, żeby ludzi jednak ze sobą połączyć. Bo owocem Eucharysty jest to, żebyśmy byli razem. Amerykanie bardziej niż inne naści, które ja znam, przeżywają takie duchowe ubóstwo, bym powiedział. Widzą to, że bogactwo duchowe i bogactwo takie materialne nie idą ze sobą w parze. Stąd rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Jorku, jest bardzo dużo ruchów poszukujących tej głębi duchowej. I to jest wielkim wyzwaniem naszym duszpasterskim w mojej diecezji. Fajne jest to, że w Polsce jest teraz taka koniunktura, która pozwala się ludziom dorobić, ale boję się, że nawet w Polsce to może kiedyś się tak rozbiec. Także duszpasterze też powinni sprawować pieczę nad tym, jak pomóc ludziom nie zgubić swojego bogactwa duchowego w swoim dobogacaniu się materialnym. Patrząc na statystyki Kościoła chociażby w Polsce, widzę te tendencje spadkowe. I dla mnie to już jest takim znakiem albo pierwszymi przebłyskami czerwonych świateł. Swoje pierwsze głosy powołania odczuwałem w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, więc Kościół był taki wtedy otwarty, pielgrzymki, oazy, myśmy się wszyscy poczuli odpowiedzialni za ten Kościół, który był w naszych rękach, ale jak wyjechałem do Stanów, to mi się też bardziej podobało, jak bardzo świecy są zaangażowani i w jaki sposób właśnie oni budują wspólnoty lokalne. Wspomnę tu o diakonacie. W naszej diecezji liczba diakonów jest dosyć wysoka, jest naszych diakonów świeckich w diecezji 300 już, a księży jest 390. Mówią, że już za 10 lat ta liczba przekroczy ilość wyświęconych księży, także będziemy niedługo zdani na obecność diakonów i nawet na ich taką rolę administracyjno-pastoralną w dużo większej mierze niż na przykład jest to teraz, także ta tendencja ciągle dalej rośnie. Diakon w Kościele oczywiście nie tylko zajmuje się chociażby swoją posługą takiej asysty może biskupowi i księżom przy celebracji chociażby sakramentów albo Eucharystii. Wielu diakonów będzie po prostu stawało się proboszczami na parafiach, czyli obejmie funkcję taką administracyjną, bo nie ma chociażby księży. Ale diakoni są również takimi głównymi liderami niedzielnych nabożeństw. W Stanach Zjednoczonych już mamy pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie nabożeństw eucharystycznych przy nieobecności kapłana. I wtedy właśnie tacy diakoni są głównymi celebransami niedzielnych nabożeństw. Są to nabożeństwa oczywiście, które mają w sobie rozwiniętą liturgię słowa, a więc czytania niedzielne, razem z homilią przez diakona i z przejściem oczywiście do tej części eucharystycznej, bez konsekracji, bez modlitwy eucharystycznej, czyli od Ojcze Nasz, tej części komunijnej. Także na tym struktura tych nabożeństw polega. Ale rozwijają się one w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko. Nic oczywiście nie zastąpi kapłana, który ma tą władzę i przywilej sprawowania Eucharystii. Także w takich wypadkach kapłan będzie przyjeżdżał na parafię może dwa razy w miesiącu, konsekrował hostie, które wystarczą na cały miesiąc. Wtedy tylko będą takie nabożeństwa sprawowane. I tego typu tendencje rozprzestrzeniają się w Stanach Zjednoczonych dość szybko. Dzięki Bogu jeszcze nie mamy ich na wschodnim wybrzeżu, czyli mówię tu o Bostonie, Nowym Jorku, czy Waszyngtonie, czy nawet Miami. Czyli wschodnia część jeszcze nie odczuwa takiego kryzysu, jaki już istnieje w środkowych częściach Stanów Zjednoczonych. Ale w mojej diecezji już 1/3 wszystkich księży, czyli ponad 100, jest z innych krajów już pozaamerykańskich, czyli z Afryki, z Europy, z Polski, ale również z Ameryki Południowej. Myślę, że zaangażowanie świeckich w Ameryce jest takie może bardziej znaczące albo bardzo wyraźne, bo my nie mamy innego wyjścia. Bo kapłan jest tylko jeden, a więc nie może tego zrobić. A więc być może ten Duch Święty tu szuka właśnie takiego wyjścia chociażby w świeckich, którzy chcą być zaangażowani i działa naprawdę wspaniale. Ja myślę, że wcześniej czy później Kościół w Polsce również stanie przed taką sytuacją, żeby tym świeckim pozwolić upuścić tego Ducha Świętego, bo przez nich, przez ich chrzest, a więc przez kapłaństwo powszechne, którego są członkami od momentu chrztu, również ten Duch działa. Może nas doprowadzić do naprawdę wspaniałych miejsc i pomóc jeszcze przeżyć Kościół w jeszcze piękniejszych barwach. jak przyjeżdżam tutaj, to też mam serce złamane, wyjeżdżając stąd, bo już nie pamiętam, kto śpiewa, proszę mi wybaczyć, ale jest taka piękna piosenka, Powrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg. I jest chyba jakaś taka magia, bo Miłosz kiedyś pięknie powiedział, że poetą można być w swoim własnym języku, bo każdy chce w jakiś sposób wypowiedzieć swoje uczucia. To można zrobić, jak pięknie Miłosz zauważył, w swoim własnym języku, czyli ciągnie to do osobistej kultury, do osobistych przeżyć, do swoich ulubionych lasów, do swoich ulubionych ścieżek, do swoich ulubionych zalewów, tak jak w Czarnej Białostockiej. Lat temu może 25 przyjechałem tutaj i zatrzymałem się na modlitwę, pamiętam, w Farze Białostockiej i przed wyjazdem na lotnisko do Warszawy usiadłem pod lipą przy Farze, tą dużą taką, zaraz przy pomniku papieża Jana Pawła II. Rozpłakałem się, bo zapach lip, którego nie ma w Stanach Zjednoczonych, mamy lipy, ale nie pachną tak pięknie jak w Białymstoku, nie pachną tak pięknie jak w Polsce, no sprawia coś, co budzi taką tęsknotę. Także widząc te wszystkie zmiany, które są fajne, pozytywne, czyli rośnie potencjał, taką już może finansową niezależność, wiem, że rodaków ciągnie. Ja znam już bardzo dużo Polaków, którzy przy zmiechu swego życia chcą resztę swojego życia spędzić w Polsce, spędzić w kraju. I muszę powiedzieć, że doskonale ich rozumiem, bo nie wiem, czy bym też tak samo nie zrobił, gdybym oczywiście nie miał takiej funkcji i takiej odpowiedzialności w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście, jak to się mówi, biskup jest zaślubiony ze swoim lokalnym kościołem. No ale gdybym tych ślubów nie miał, to naprawdę nie wiem, gdzie by moje serce naprawdę tak wyskoczyło, albo gdzie wylądował tutaj w Polsce.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, biskup z Long Island. O biskupie Andrzeju Zglejszewskim opowiadali Anna i Ewa Zglejszewskie oraz wierni z parafii Najświętszego Serca Jezusa w Konowałach.